Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in plenis supera gratia, quae tu creasti peccora.
Z cyklu Portrety, audycja Agnieszki Trofimiuk, przybyłem, żeby służyć. Jest to rozmowa z biskupem drohiczyńskim Antonim Pacyfikiem Dydyczem. Urodził się na Podlasiu, w Serpelicach blisko Drohiczyna. W 1994 roku został wyświęcony na biskupa. Doktoryzował się na Uniwersytecie imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pochodzi z zakonu braci mniejszych kapucynów. Jest drugim z kolei biskupem diecezji drohiczyńskiej.
Kuria biskupia może się jawić jako coś takiego odległego w oparciu o pewne stereotypy. To myślę, że trzeba będzie obejrzeć. To nie straszy, proszę być spokojny. Kuria to oczywiście jest taka siedziba, w której znajduje się pewne urzędy. No, w tej chwili my mamy jeszcze to niewykończone, więc tu mamy tak zwany sekretariat biskupi. Tutaj mamy wydział katechetyczny bardzo ważny, no, wydział też ekonomiczny, czyli właściwie taki ekonomat. To są, nie trzeba mówić o tutaj wejście jedno, ale tam są podwójne potem, takie wstępne z pomieszczeniem, ponieważ to stare budowle, to nie dało się tutaj dopasować, jakbyśmy chcieli. Tu mamy salę konferencyjną, są przecież rady, są komisje w diecezji, dziekani, to tu są takie prace, odbywają się, tu są spotkania.
Czujesz ciężar tych lat, wieków?
A ja myślę, nie, ta sama architektura, jak pani widzi, zresztą wystrój jest taki pogodny, solidny, ale pogodny, więc tego się nie odczuwa żadnych tych rzeczy. No. To tylko pozornie. Biskup jest jak gdyby odległy. To nie jest takie prawdziwe. Tyle, co ma biskup możliwości spotykania się z ludźmi, to wielu innych nie ma. To jest też sprawa ich wyobraźni. Każde spotkanie z innymi ludźmi ma swoją wielką wagę. Powracam do pewnych spotkań, do wspomnień. I wtedy to może służyć jako swego rodzaju przypowieść. Tam, gdzie w grę wchodzi człowiek, to jest wszystko bardzo ważne. Właśnie kiedy rozważamy o tych sprawach ludzkich, o tym, ile człowiek może zrobić dobrego, w jaki sposób może się dzielić między sobą własnymi doświadczeniami, to przypominam sobie pewne spotkanie na terenie Rumunii, jeszcze w czasach Ceausescu. W tej części, którą nazywamy Bukowiną, jest troszeczkę takich środowisk polskich. Tam się znajduje też niewielkie sanktuarium Kacika. Okazuje się, że to zbudowali Polacy, którzy przybyli w XIX wieku, bo tam kopali. I nawet przywieźli Matkę Bożą Częstochowską i na drzwiach kościoła jest tu umieszczona podobizna i napis po polsku pod Twoją obronę. W tej chwili stanowią 25% parafian. I tam znalazłem się jednego razu. Po południu poprosiliśmy księdza, żebyśmy mogli odprawić mszę świętą. Wtedy to było zakazane dla obcokrajowców, ale ponieważ ludzi nie było, poza godzinami, dzień powszedni, co około 16:00, odprawiałem mszę świętą, ale ktoś wszedł do kościoła i słyszymy, że nam z kościoła po polsku odpowiadają. Więc za zakrystii pytamy księdza proboszcza, kto to mógł być? On mówi, tam, znam to, Polka z dwoma dziewczynkami. Poprosił do zakrystii. Więc zaczęliśmy rozmowę, pytamy, jak to się stało. Ona opowiada, no ona właśnie tu już się urodziła. Jej rodzice przybyli, czy prarodzice przybyli ze Śląska, z południa Polski, chodzą tu się modlą. Ona wyszła za Rumuna, ale tam to jednocześnie oznacza i prawosławnego. No i ten Rumun, prawosławny, nauczył się języka polskiego przy niej. Co więcej, został też katolikiem. Nie mogli mieć dzieci, więc adoptowali dziecko, dziewczynkę. Ta dziewczynka znowu u nich wychowała się w duchu katolickim na Polkę. Ta dziewczynka wyszła za mąż, za Rumuna, który również nauczył się języka polskiego, to wszystko w naszych czasach, i został katolikiem. I te dwie dziewczynki, które były, to były córki, czyli wnuczki tej kobiety. I tak pomyślałem sobie, jakie ma człowiek wielkie możliwości. ta prosta kobieta, nie na zasadzie przymusu jakiegoś, tylko na zasadzie właśnie dzielenia się swoim przeżyciem, swoim zamiłowaniem do kultury polskiej, do wiary, ona ubogaciła obok siebie tyle osób. To pogłębia się zaufanie do człowieka, że człowiek może zdobyć się na wielki wysiłek i nie trzeba się nigdy zniechęcać. Widać, jak te kryteria nawet, które są wypracowane przez tak zwane środowiska profesjonalne, niekiedy zawodzą, a to, co jest w wyobraźni, czyli w duchu człowieka, zdaje egzamin. Przeważnie wstaję tak około 5:30 rano, 5:30. Potem jest brewiarz, modlitwy, msza święta. To gdzieś za 8:15 się kończy. No, jeżeli czasami jest jakieś śniadanie, to jest, jak nie, to jedziemy w teren od razu. Mamy tu w kury, to już tak do 1:00, albo w terenie. No, w terenie odwiedzamy szkoły wszystkie. Nieraz wyjeżdżam o 7:30 rano, wracam o 9:00 wieczór. 12 spotkań w różnych środowiskach. Te wszystkie spotkania to są tego rodzaju, że no, zbliżają do ludzi, a ludzi zbliżają do kościoła. Tak, no to są tego typu zajęcia.
Co wtedy ksiądz biskup mówi takim ludziom, na przykład w areszcie?
Z taką wprost agresją się nie spotkałem. Nawet wtedy, kiedy odwiedziłem w pomieszczeniach już, w tych celach więziennych, no, ludzi, którzy odbywali wyroki za morderstwa i to takie z okrucieństwem popełnione, to muszę powiedzieć, że spotkałem się z reakcją pozytywną, bez jakiegoś tam moralizowania. No cóż, ci ludzie, sądzę, że stosunkowo no, rozumieją mimo wszystko wagę tego, co zrobili. I pamiętam, w jednej celi jako dekorację tam umieścili takie różne symbole, troszeczkę było takie obsceniczne, troszeczkę satanistyczne. No więc ja mówię, panowie, czy w tym waszej celi to ja mam porządek zaprowadzić, czy wy sami to zrobicie? A ten najważniejszy z nich mówi, ja to zrobię. Tam jest bardzo trudno cokolwiek mówić. Stąd też można pytać. Można pytać i chyba trzeba zaczynać od pytań. Pytania mogą być słowne, mogą być po prostu postawione w przeżywaniu tego świata. Oni to czują w jakiś sposób. Na pewno nie można im mówić o jakiejś takiej zewnętrznej radości, ale myślę, że trzeba im mówić o Jezusie Chrystusie. Nigdzie tak ludzie nie rozumieją wagi osoby Jezusa Chrystusa jak tam. Ze względu na to, że to Chrystus wszystko przeszło. W Jego sobie to wszystko się spełniło, a jednocześnie jest ta nadzieja zmartwychwstania. Chociaż pamiętam, jak odwiedzałem obozy dla internowanych w roku 1981 i sam zresztą się zgłosiłem dwukrotnie, byłem tam, gdzie przebywało KK, czyli ta komisja krajowa. Tam także odwiedzaliśmy we dwójkę, jeden odprawiał mszę świętą i mówił kazanie, drugi słuchał spowiedzi. No więc i tak na zmianę. No to niektórzy z tego KK, ale to niewielu, tam dwóch czy trzech, to w trakcie mszy świętej tam z tyłu sobie trochę rozmawiali. Ale to się zdarza zawsze wśród dzieci. Boję się zawsze ocen odnoszących się do zachowań innych, zwłaszcza jeżeli te zachowania są nie w pełni dla mnie zrozumiałe. A z kolei znowu trudno starać się o to, żeby wszystkie zachowania ludzkie zrozumieć w 100%. Stąd też tak często mówi się o potrzebie wzajemnej akceptacji, nie tolerancji, bo tolerancja to jest zubożające słowo. Bo pojęcie tolerancji u nas tak bardzo używane, ono w rzeczywistości oznacza swego rodzaju jak gdyby żebractwo, że ktoś mnie toleruje, czyli znosi, no bo nie ma wyjścia, tak? Dlatego też mówimy o wzajemnej akceptacji, a ta wzajemna akceptacja zakłada też dyskrecję.
Chciałabym księdza biskupa zapytać o fascynacje intelektualne.
Książka towarzyszy różnym okresom Inne podobają się książki w młodości, w tej pierwszej młodości, inne w drugiej, inne w trzeciej, inne w czwartej. Nie wiem dokładnie, w której młodości teraz się znajduję, ale z pewnością można zobaczyć taki ciąg, który się w sposób naturalny układa. Od tych jakichś podróżniczych, przygodowych, poprzez jakieś powieści historyczne, nieco poważniejsze, do pozycji, które w jakiś sposób może starają się drążyć tutaj duszę ludzką, jak chociażby szkoła francuska z Mauriaciem czy z Bernanosem na czele. Kiedy bierzemy te rzeczy do ręki, to wygląda, że świat jest ciemny, a jednak po przeczytaniu tej pozycji widzimy, że jest inaczej. Jest jednak ta gwiazda zaranna. Zresztą to mi pomogło bardzo ciekawe doświadczenie. Dzięki różnym takim okolicznościom mogłem wysyłać dosyć dużo książek na tereny byłego Związku Radzieckiego i stamtąd otrzymywałem też prośby i listy i zawiązała się korespondencja z kimś, który w Erwaniu mieszka, w Armenii. Zresztą trwa ona do tej pory. Początkowo nawet nie wiedzieliśmy o sobie nic poza nazwiskami. Potem okazało się, że to jest Ormianin wyznania prawosławnego, co więcej duchowny. Książki prosił, żeby mu przysyłać głównie w języku rosyjskim. I kiedyś mu wysłałem książkę na język rosyjski przetłumaczoną o świętym Franciszku z Asyżu. Mam gdzieś te jego listy, jak on opisuje o swojej lekturze. I na końcu przysłał mi list, w którym pisze po rosyjsku oczywiście, że u nas jest wojna, nie ma światła elektrycznego, jest bardzo zimno. Tę książkę czytałem przy świeczce, ale kiedy ostatnią stronicę skończyłem czytać, to wydało mi się, jakby mój najwierniejszy przyjaciel umarł. To, co my słyszymy, zależy też od naszych uszu. Michał Anioł, który był znany z tego, że miał bardzo takie wielkie przywiązanie do rodziny, a zwłaszcza odznaczał się szczególnym szacunkiem w stosunku do swojej babci, to kiedyś, gdy wyrzeźbił krucyfiks Pana Jezusa na tym krzyżu w kościele augustyńskim we Florencji, no i spotkał się z bardzo takimi pochlebnymi opiniami, to go to wszystko nie cieszyło. Tylko wynajął dorożkę, wziął samą rodzinę i babcię, przywiózł do kościoła, posadził, żeby patrzyli. I oni patrzyli. I oczywiście też chwalili. A babcia mówi, wiesz co mówi? Kiedy ja patrzę na Twojego Pana Jezusa ukrzyżowanego, to czuję, że to nie ja mam Jemu współczuć, ale On mnie współczuje, mimo że to On jest ukrzyżowany, nie ja. Czyli właśnie kwestia wzroku, kwestia uszu, to wszystko decyduje o tym. Także być może w Góli to się przede wszystkim pracuje. Tak. A to jest stary budynek. Już ma 300 lat przeszło. Był zbudowany na potrzeby ówczesnego kolegium jezuickiego, które odgrywało tutaj ogromną rolę w dawnym, pierwszym województwie podlaskim, prawdziwie podlaskim, który istniał 275 lat, zawsze z siedzibą w Drohiczynie. Oczywiście tych studentów było wtedy mniej, więc ten budynek też nie miał zbyt wielu sal. Potem to było zabrane przez rząd carski, no, zrujnowane. I przed wojną trochę tu się mieściło niższe seminarium diecezji Piński i po wojnie tutaj też umiejscowiono wyższe seminarium duchowne. Tutaj też zamieszkała biskup, tu znalazła swoje zaplecze kuria.
Czy właśnie ksiądz biskup ma jakiś chwyt psychologiczny, który powoduje, że ta opowieść trafia do ludzi?
Chwyty psychologiczne, tak jak my to rozumiemy, no brzmią troszeczkę tak niebezpiecznie. Czyli po prostu jest takie instrumentalne podejście do człowieka. Ja bym się tego bał. Ale co innego jest jakaś metoda. Czy być może jakiś sposób, bo to prostsze słowo i takie bardzo rzeczywiste i nam bliskie sposób rozumienia się podejścia. Ale sądzę, że tak bardzo proste. To ja bym dwie tylko rzeczy podkreślił. Umiejętność słuchania i cierpliwość. Pokora też jak najbardziej pomaga, no bo ona sprawia, że człowiek stara się wtedy mieć czas. Zresztą pokora jest bardzo ważna w pełnieniu służby, w wykonywaniu tego. bo człowiek, kiedy ma poczucie pokory, to wtedy chętnie podejmuje swoją służbę. Taką ilustracją może być to, co pisze Chesterton. Chesterton, wspaniały człowiek, pełen humoru zresztą, konwertyta angielski, intelektualista. On napisał biografię świętego Franciszka z Asyżu i mówi, że święty Franciszek był typowym człowiekiem końca średniowiecza, tego klasycznego średniowiecza. I w jego świecie było miejsce na króla, na książąt, na rycerzy, na poddanych. Tylko, że w świecie, który go otaczał, to był jeden król, a praktycznie wszyscy inni to byli sługami, a w świecie świętego Franciszka było inaczej. Wszyscy byli królami, on sam jeden czuł się jako
sługa.
Wysłuchali Państwo audycji Przybyłem, żeby służyć. Z biskupem drohiczyńskim Antonim Pacyfikiem Dedyczem rozmawiała Agnieszka Trofimiuk. Audycję zrealizował Grzegorz Falkowski.
Amus ad patrem, nos cabus ad me.